Cześć Boże, witam Was bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo za zaproszenie, za życzliwość i za to, że chcecie posłuchać konferencji na taki temat. Bo ten nasz temat to właśnie Kościół synodalny, czy trochę o tym Kościele synodalnym chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć. Może trzeba o tym powiedzieć dlatego, że to jest temat, który wywołuje może wiele takich niejasności, pytań, wątpliwości, u niektórych też lęków, ponieważ od pewnego czasu, czyli właśnie od października 2021 roku, kiedy papież Franciszek zainaugurował, rozpoczął to tak zwany synod o synodalności, którego nazwa brzmi tak naprawdę ku Kościołowi synodalnemu komunia, uczestnictwo, misja, no to oczywiście wiele pytań ten temat rodzi, nie tylko dlatego, że ten synod jest inny niż te poprzednie synody, po drugie dlatego, że ma, no bo jest inaczej przebiega, jest rozciągnięty w czasie, przebiega w takim kluczu 3 lat. Poza tym temat tego synodu czy tytuł jest dość dziwny, no bo czym jest ta synodalność? Jeśli mamy synod o rodzinie, o małżeństwie, o młodzieży, o ewangelizacji, to jest temat jasny, ale synodalność, prawda, to brzmi tak dziwnie. No i po trzecie, ponieważ mamy za naszą zachodnią granicą coś takiego, co się nazywa synodalną drogą niemiecką i wielu to łączy z sobą i skleja i jest takie podejrzenie przez niektórych nawet artykułowane, że papież właśnie tutaj nam proponuje jakieś coś na wzór tej synodalnej drogi niemieckiej, a ponieważ ona budzi wiele wątpliwości, niepokojów i kontrowersji, no to część Polaków nie tylko obawia się, że właśnie teraz coś takiego jest proponowane całemu Kościołowi. Więc trzeba to troszkę uporządkować. Ja zacznę od tej ostatniej sprawy. Otóż z całą stanowczością i podpisując się wszystkimi moimi rękami, którymi mam, jeszcze gdybym mógł pisać nogami, też bym się podpisał, mogę zagwarantować, zapewnić, że droga synodalna niemiecka czy droga synodalna to nie jest to samo, co proces synodalny zaproponowany przez papieża. Nie jest z wielu powodów, dlatego że po pierwsze to, co się będzie dzieje w Niemczech, czy tak zwana droga synodalna, to jest inicjatywa, która nie ma na dzień dzisiejszy żadnego przełożenia na jakiekolwiek stanowienie prawa. Nie ma żadnego oficjalnego umocowania w Kościele niemieckim, ponieważ ani nie jest synodem diecezjalnym, ani synodem powiedzmy krajowym, ani nie ma żadnego statutu synodalnego i żadne dokumenty, które są uchwalane, nie mają mocy wiążącej ani dla niemieckiego episkopatu, ani tym bardziej dla Watykanu. W związku z tym ta synodalna droga niemiecka jest pewną inicjatywą, która trochę wzoruje się na synodach po to, żeby rozwiązać kryzys, który Kościół niemiecki trafi. Kryzys związany głównie ze skandalami seksualnymi, ale nie tylko. I od pewnego czasu, właściwie od samego początku, ta droga synodalna budziła cały szereg zastrzeżeń Watykanu, które były regularnie sygnalizowane. A ostatecznie w ostatnich czasach już płynęły otwarte napomnienia ze strony Watykanu w kierunku episkopatu Niemiec i nie tylko, wręcz zakazujące podejmowania pewnych rozstrzygnięć, które tam się pojawiły, powiedzmy, jako pewne propozycje. Koniec, poza tym jeszcze, droga synodalna jest pewnego rodzaju inicjatywą właśnie, która płynie ze strony głównie katolików niemieckich, chociaż nie tylko, i sam sposób przebiegania tej debaty, dyskusji o Kościele, dyskusja, debata sama w sobie jest cenna. Natomiast proponowane tam są pewne rozstrzygnięcia i przyjmowane są one na drodze głosowania, czy na drodze takiego, powiedzmy, parlamentarnego sposobu. No i te rozstrzygnięcia są proponowane z pewnym naciskiem, powiedziałbym, episkopatowi niemieckiemu i próbuje się jakoś też sygnalizować Watykanowi. Watykan stawia temu tamę. Otóż te rozstrzygnięcia, które tam są proponowane, nie znajdują akceptacji ze strony ani Ojca Świętego, ani Watykanu. Natomiast sama procedura głosowania, rozstrzygania czegoś na drodze głosowania jest i podejmowanie decyzji w ten sposób jest całemu procesowi synodalnemu głęboko obca. Czyli synod, jak mówi papież Franciszek, ten prawdziwy, właściwy, to nie jest parlament. tu się nic nie głosuje, natomiast tu się rozeznaje. I o tym rozeznawaniu trochę dzisiaj więcej wam powiem. Natomiast chcę na początek obalić takie obawy czy takie mity, że właśnie teraz proces synodalny to będzie, że droga synodalna niemiecka to będzie coś takiego, co zostanie Kościołowi zaproponowane i że tylko kwestia czasu, jak to się wydarzy. Otóż nie. Moja perspektywa pobytu w Rzymie w czasie całego miesiąca, teraz ostatnio podczas tej rzymskiej fazy etapu synodu synodalności, wcześniej też kilkukrotnie, między innymi na otwarciu procesu synodalnego, ona mi pokazuje mi wyraźnie też, że Kościół niemiecki czy Kościoły europejskie nie mają dzisiaj szczególnie dużego wpływu na Kościół w całości. Chcę to powiedzieć wprost, z całą mocą, serce Kościoła już nie bije w Europie. Ono bije w Afryce, tam są najbardziej żywotne kościoły, najbardziej dynamiczne, najbardziej ewangelizujące. Po części także na Dalekim Wschodzie, to są Filipiny na przykład, po części w Azji Mniejszej. Natomiast Europa, ta zachodnia szczególnie, to nie jest najbardziej żywotny, dynamiczny kościół. To są małe, kurczące się powoli kościoły. Tak mówiąc kolokwialnie, one mają jeszcze pieniądze, ale nie mają już za bardzo ludzi. I też siła głosu tych kościołów europejskich z Europy Zachodniej jest coraz słabsza. Więc jeśli się patrzy na Kościół w całości dzisiaj, z tej perspektywy takiej, jaką pokazuje nam synodalność, pozwala zobaczyć synodalność, no to widzimy, że te wiele naszych problemów takich europejskich, powiedzmy, czy problemów wygenerowanych przez Europę Zachodnią, to nie są problemy, które interesują cały Kościół. One tam wcale nie dominują. Z kolei kraje afrykańskie mają inne problemy takie, których my nie mamy i nawet nie zdawalibyśmy sobie sprawy, że można je mieć. Ja podam tylko przykład taki. Wyobraźmy sobie małą parafię w Afryce. Małą, no bo to taka wioskowa parafia. Właściwie tam cała społeczność jest zaangażowana w ten kościół. Są tam całe grupy, które funkcjonują. Wiele rozmaitych grup, od ewangelizacyjnych przez muzyczne, uwielbieniowe, inne jeszcze. Ksiądz, który jeździ, który ma taką diecezję wielkości paru tysięcy kilometrów, no to tak naprawdę przejeżdża między tymi parafiami po to, żeby sprawować sakramenty i głosić słowo. Natomiast na miejscu opiekują się nimi katechiści świeccy, którzy bardzo dobrze współpracują z księdzem. No i tam jest głoszona Ewangelia, tam te wspólnoty są żywe, prężne, tam są dobre relacje między nimi, tam można się wielu od nich uczyć. Ale wyobraźmy sobie takiego katechistę, prawda, który głosi o sakramencie małżeństwa. No tylko kłopot polega na tym, że on ma 7 żon na przykład. 7 żon, no bo tam jest poligamia, prawda? I kiedy na przykład cała rodzina nawracała się na chrześcijaństwo, no to z całym dobrodziejstwem, prawda, inwentarza. I teraz co tu zrobić? Którą z nich odesłać? Podzielić się z kimś innym nie można. One są wszystkie równoprawne, prawda, te żony. W czasie synodu spotkałem takiego jezuitę, młodego jezuitę, który był właśnie z jednego z krajów afrykańskich, potem wyjechał do Stanów Zjednoczonych, tam teraz pracuje jako lektor amerykański i mówi mi, no ja mam taką rodzinę, ja mam 9 mam i wszystkie są równe, znaczy wszystkie porówno nie mają praw. W tym moim kraju prawa mają tylko mężczyźni i mówi, ja się nawróciłem na chrześcijaństwo, dlatego że zobaczyłem, jak chrześcijaństwo traktuje kobietę. W sposób zdecydowanie inny, prawda? Z godnością. No ale wyobraźmy sobie teraz, że jest taka rodzina i taki katechista głoszący Ewangelię, no ale żyje w rodzinie, która nie przypomina tej ewangelicznej, prawda? Mówiąc delikatnie. A bywa i tak, że na przykład gdzieś zawiera jej małżeństwo i on jej przysięga, że będzie jej wierny, a potem nagle coś mu się stanie. No bywa tak i bierze sobie drugą żonę, bo prawo mu na to pozwala, prawda? No i teraz ta pierwsza przychodzi do księdza i co mówi? Mówi tak, co ja mam zrobić? Już nie mogę przyjmować Komunii Świętej, no bo żyję teraz w jakimś trójkącie, prawda? Co w tej sytuacji zrobić, prawda? No, można powiedzieć tak, trzeba im mądrze towarzyszyć i tak ich uczyć, żeby oni już swoje dzieci wychowywali w taki sposób, żeby oni zawierali małżeństwo monogamiczne, prawda? Ale to jest proces. i przy całym dynamizmie żywotności ewangelicznej i takiej świeżości Kościoła afrykańskiego, oni mają na przykład taki problem, prawda? Natomiast dla nich zupełnie problemem nie jest kwestia LGBTQ+, czy innych rzeczy, które interesują Afrykę, no bo dla nich to jest nienaturalne, nienormalne i wszelka próba mówienia o tym, to dla nich jest forma neokolonializmu i narzucania ich wartości, których nie uznają, nie przyjmują. To jest dziwactwo europejskie dla wielu Afrykańczyków, prawda? Więc zobaczcie, że ten Kościół jest, ja bym mógł wiele takich przykładów wam przytaczać, mówić o tym, jak bardzo zróżnicowany, bogaty jest ten Kościół, ale pierwsza rzecz, którą musimy sobie uświadomić, to to, że on nie jest monolitem. Nie jest i nigdy taki nie był. To znaczy nie ma takiego jednego oblicza Kościoła, które moglibyśmy powiedzieć, no to nasz polskie, prawda? To jest nasze polskie oblicze, one jest najbardziej prawdziwe, wszystkie inne są błędne albo się mylą, bo przecież Pan Jezus był Polakiem, prawda? Nauczał z Łodzi, prawda? I jeszcze wzrastał w Poznaniu, nie? No to już w ogóle ma polskie korzenie, prawda? A Matka Boska to Częstochowska, to wiadomo, nie? Otóż, moi drodzy, nie. Jak spojrzymy sobie na Kościół, on od samego początku był bardzo różnorodny. Już w pierwszych wiekach, kiedy powstawały dwie wielkie katechetyczne szkoły, czyli te, które nadawały Kościołowi pierwszą teologię, budowały zręby teologii, ta w Antiochii, ta w Aleksandrii na przykład, dwie takie wielkie szkoły, no to one się mocno różniły i mocno się spierały o wiele rzeczy. Tak się spierały, że obydwie szkoły wygenerowały sporo dobrych rzeczy, no i kilka herezji. No i tak byśmy mogli opowiadać o tym pierwszym kościele tak bardzo różnorodnym, gdzie te wspólnoty były bardzo różne i teraz na początku, kiedy kształtowała jeszcze się teologia Kościoła, no to wiele rzeczy było niejasnych, było niepewnych, było takich niedookreślonych, niedopowiedzianych. Wiele rzeczy trzeba było rozeznać, trzeba było rozpoznać, jaki ten Kościół jest, prawda? I zanim on tak trochę okrzepł i zanim weszliśmy w czas średniowiecza, tego późniejszego i potem nowożytności, no to można powiedzieć w czasie takiego średniowiecza mieliśmy taką, powiedzmy, taką pozorną jedność w Kościele, no bo głównie Europa była tym Kościołem i głównie no, chrześcijaństwo w niej dominowało, prawda? No ale jak tylko rozpoczęły się ekspansje zamorskie, podbój obcych krajów, odkrywanie nowych kontynentów, nagle się okazało, że chrześcijaństwo zderza się z nowymi kulturami, z nowymi tradycjami, do których swój przekaz, swoje przesłanie musi dopasować. I znowu nam ta różnorodność Kościoła jakoś tak bardzo mocno się odezwała. I teraz co z tym zrobić? No, pomysł na to już miał wczesny Kościół, bo kiedy w 170 roku powołany zostaje tak, pierwszy synod, no to on miał właśnie na celu tak, poradzić sobie z tą różnorodnością po to, żeby zachować w niej jedność. Na początku działało to w ten sposób, że kiedy mieliśmy pierwszy i drugi wiek Kościoła, no to zasadniczo dwa pierwsze wieki Kościoła to był taki czas, kiedy Kościół funkcjonował trochę, wiecie, tak jak mieliśmy miasta. W miastach były główne takie gminy chrześcijańskie, główne wspólnoty, tam od kilkudziesięciu do kilkuset osób, prawda? Na wsiach zasadniczo dopiero ten Kościół się rozprzestrzeniał. No i teraz odpowiedzialny za taką wspólnotę był biskup. Miał on swoich starszych, miał swoich diakonów. No i w tej społeczności były takie rozmaite, można powiedzieć, no nie chcę powiedzieć, może brzmi źle, no niech będą takie grupy, powiedzmy, prawda, jak wdowy na przykład, prawda, jak dziewice, jak no, takie różne grupy były w tym pierwszym kościele, one stanowiły całą tą społeczność pierwszą, prawda. Jak ten kościół zaczął się rozprzestrzeniać na różne miejsca, poza miasta głównie, no to biskupi, ponieważ nie mogli już być sami, no to zaczęli wyświęcać niektórych swoich tych właśnie prezbiteroi starszych i posyłali ich do celebrowania Eucharystii, do tych wspólnot, powiedzmy, wiejskich, prawda? Tak, księża się pojawili jako ci, którzy w imieniu biskupa na mocy otrzymanych święceń celebrowali Eucharystię w tych wspólnotach, które powstawały potem poza miastami głównie. Ale teraz zobaczcie, jak taki biskup miał jakiś dylemat, jak podjąć, jakie decyzje podjąć w swojej wspólnocie, jakich wyborów dokonać, duszpasterskich, dyscyplinarnych, czy liturgicznych, czy innych, no to zwoływał sobie tych swoich starszych, taką powiedzmy parafialną radę w cudzysłowie i wspólnie nad tym się zastanawiali. I biskup podejmował decyzję. Natomiast kiedy ta rada mu nie wystarczała, no to zaczęły się takie sytuacje, kiedy biskupi nawzajem siebie zwoływali, plus trochę osób razem z nimi jeszcze, im doradzających, i gromadzili się raz na jakiś czas w różnych miejscach po to właśnie, żeby rozeznawać ważne dla siebie sprawy w Kościele. Podejmowano wtedy często decyzje rozmaite, od takich dyscyplinarnych, przez duszpasterskie, przez nawet doktrynalne. Te niektóre doktrynalne rozstrzygnięcia były potem konsultowane z Rzymem i w ramach, jak wzrastała pozycja papieża, Ojciec Święty miał decydujący głos i pewne zostały, były przyjmowane, pewne były odrzucane. I tak te synody, czyli te zwołanie biskupów, prawda, wczesne, lokalne, wpływały na Kościół. I dzięki temu, że oni się spotykali, rozeznawali i modlili razem i podejmowali pewne rozpoznania, no to ten Kościół w tej całej swojej różnorodności mógł być w jedności, mógł pozostawać w jedności. Dlaczego? Ponieważ biskupi pytali siebie nawzajem, a biskupi pytali swoich wiernych, prawda, swoją społeczność, jak przeżywają, jak rozumieją, jak odczuwają, jak interpretują pewne rzeczy. I dzięki temu otrzymywali takie światło potrzebne im, czy pomocne im do podejmowania decyzji. No, na pewno było w tych, jesteśmy pewni, że te synody często miały bardzo burzliwy przebieg. Wiele z nich, no naprawdę były gorące takie spory i debaty. Ale to, co było w nich istotne, to, że dwa elementy tam się pojawiały. Nie było parlamentu, głosowania. Tak? Tam było słuchanie Ducha Świętego, rozeznawanie i modlitwa. Tak? Modlitwa i rozeznawanie. Te dwie rzeczywistości razem się spotykały, razem się łączyły. I teraz ja nie będę wam opowiadał oczywiście całej historii, bo to jest mnóstwo czasu, by nam to zajęło, opowiadać całą historię synodów. Ale możemy powiedzieć jedno, że kiedy w 1965 roku papież Paweł VI na zakończenie Soboru Watykańskiego II, właściwie dokładnie 15 września 1965 roku, inicjuje synod dla Kościoła Powszechnego. Czyli to, co się działo w kościołach lokalnych, prawda, wcześniej, teraz papież ustanawia dla całego Kościoła. To od tego czasu, raz na jakiś czas, z wolą papieża, do Rzymu będą zjeżdżać w trybie zwyczajnym bądź nadzwyczajnym, czyli zwołani tak na szybko, na ekstra, biskupi, właśnie przedstawiciele różnych episkopatów, różnych kościołów, po to, żeby pełnić trzy rzeczy wobec papieża czy z papieżem. Po pierwsze, żeby być z nim znakiem jedności. Po drugie, żeby wspólnie się modlić. I po trzecie, żeby doradzać Ojcu Świętemu i rozeznawać z nim właśnie ważne sprawy w obszarze wiary, moralności, dyscypliny i duszpasterstwa. I tak od Pawła VI ten synod, te synody dla Kościoła Powszechnego stają się pewną normą. Czyli zwołuje je zarówno papież Jan Paweł II, jak i Benedykt XVI, jak i potem papież Franciszek. Natomiast kiedy się je zwołuje, to za każdym razem, i to widzimy już i u Jana Pawła II, który o tym wspominał, i u Benedykta XVI, którzy mówili, że synody są bardzo ważną, potrzebną, przydatną dla Kościoła rzeczą, ale że będą wymagały jeszcze pewnej korekty, pewnej zmiany. Otóż na czym ta korekta wymaga, na czym ta korekta podąża, polega? Otóż od samego początku widać wyraźniej, że żeby te synody pełniły swoją rolę, to znaczy, żeby faktycznie w czasie tego spotkania synodalnego, tego czasu rozpoznawania, odsłonił się pewien głos Kościoła, który będzie pomocny papieżowi, no to potrzeba, żeby wzięło w nim udział nie tylko grono ekspertów, ale jak najszersza społeczność Kościoła, żeby również włączyć w niego w jakiś sposób świeckich. Dlaczego? No z prostego względu, moi drodzy, ponieważ Kościół to nie są tylko duchowni, to nie są tylko prezbiterzy. Myśmy przyzwyczaili się do takiego podziału, który często mamy w Kościele, mianowicie na duchownych i na świeckich, prawda? On jest przydatnym podziałem i ważnym i zawsze był i zawsze będzie, no prawie zawsze był. i zawsze będzie, tak myślę. Natomiast on nie jest najważniejszy w Kościele. On jest wtórny. Wtórny wobec innej, zupełnie fundamentalnej, podstawowej rzeczy, z którą jeśli się nie skontaktujemy w pełni, nie zrozumiemy, co ona nam mówi, no to tak naprawdę jakoś nasze chrześcijaństwo jest takie bardzo powierzchowne, powiedziałbym. Otóż ta fundamentalna rzecz to jest świadomość tego, że przez chrzest jesteśmy wszczepieni w ten Kościół, jesteśmy jego integralną częścią. Jesteśmy jego równoprawnymi członkami. Co to znaczy? No, moi drodzy, święty Paweł już używa takiego obrazu. W liście do Koryntian go znajdziecie, który jest bardzo przydatny, żeby to zrozumieć. To jest obraz ciała. Kościoła jako ciała. Święty Paweł mówi, to jest 12, 13, 14 rozdział listu do Koryntian, pierwszego, gdzie Paweł pisze o Kościele, o charyzmatach w tym Kościele. I kiedy mówi o tym Kościele, to mówi w ten sposób, że no, ten Kościół jest jak ciało Chrystusa. On nie mówi wtedy jeszcze mistyczne ciało Chrystusa. To jest takie pojęcie to mistyczne, które się pojawia później w średniowieczu, po to, żeby podkreślić realną obecność Pana Jezusa w Eucharystii. Natomiast Paweł mówi o ciele, jako o ciele Chrystusa i mówi, że wszyscy jesteśmy w nim członkami, że przez chrzest jesteśmy wszyscy w tym Kościele, że każdy członek jest w nim ważny, że nie ma mniej i bardziej ważnych, chociaż są te bardziej eksponowane i te mniej eksponowane. No i teraz jak się wczytamy w ten obraz, to zobaczymy, że on jest tak zbudowany przez Pawła, że żeby go zrozumieć, to musimy zobaczyć, że między tymi członkami istnieją ścisłe połączenia. Że jakbyśmy... No, pomyślmy sobie tak, że co w tym ciele jest takiego, co go trzyma w całości, co go spaja, co sprawia, że ten organizm jest taki nierozwalony, nierozlazły, tylko jest spójny, stabilny. No powiedzmy, że to jest kościec, prawda? No i niech tym kościcem będzie hierarchia w kościele. Ona spaja, można powiedzieć, całe ciało, prawda? Ale jak weźmiemy ten kościec i wyjmiemy z tego ciała, i powiemy, postawimy poza ciałem, powiemy, to jest ciało, no to nie tylko będzie wyglądało to szkaradnie, prawda? I nie będzie miało, i nie chciałbym się z takim ciałem spotkać gdzieś w ciemnym zaułku, a po drugie, to nie będzie to funkcjonalne. Będzie delikatnie bez życia, mówiąc. Dopiero kiedy ten kościec obudujemy mięśniami, ścięgnami, układami wszelkimi możliwymi, prawda? Od nerwowego przez cały krwioobieg, układ oddechowy, wydalniczy, wszystkie, prawda? Jak to skomponujemy, do tego jeszcze skórę, naskórek, włosy, wszystkie najmniejsze detale, te komórki będą razem pracowały, oto wtedy mamy żywy organizm. Więc nie da się pomyśleć tego szkieletu bez ciała, bez reszty, ani tej całej reszty mięśni, żyły bez szkieletu. One po prostu muszą razem ściśle kooperować, żeby Kościół był żywy, ciało było żywe. Jeśli przeakcentujemy jedno lub drugie, to zawsze mamy jakąś awarię w tym ciele. Mało tego, jeśli powiemy sobie, a jakieś tam członki są takie mało wartościowe. No nie, no nie wiem, czy was bolał kogoś ząb? Bolał, nie? Taki mały. Malutki, a potrafi tak dać w kość, że i psychicznie się człowiek źle czuje, i duchowo, i fizycznie, bo gorączka, prawda? Albo weźmy inne, jakieś rwy kulszowe, czy coś, co podobno wygląda jak drobiazg, a potrafi tak dać w kość, prawda? I tak, że cały człowiek się źle czuje, cały organizm. Więc to nie jest tak, że jakaś jedna drobna rzecz jest nieistotna w tym kościele. Nie ma nieważnej części w kościele. Nie ma nieważnego świeckiego w kościele. Znaczy, przepraszam, podobno jest taka jedna część, która w Kościele jest nieważna, znaczy w ciele jest nieważna. Do niczego nie służy, podobno, nie wiem, podobno. Mam takie wrażenie, że większość katolików w Polsce po prostu upatrzyła sobie tą część i chce nią być. To jest ślepa kiszka. Nie? Ona chyba do niczego nie służy. Chociaż nie wiem, bo są tacy, którzy mówili, że podobno służy, więc to musielibyście mi zweryfikować tę teorię, ale jeśli faktycznie mamy taką część w naszym ciele, którą można by wyciąć i wyrzucić i nie wpłynie to na nic, to jest ślepa kiszka i paradoksalnie mnóstwo świeckich, większość świeckich w kościele po prostu pragnie być ślepą kiszką. Czyli składamy się z kręgosłupa i ślepych kiszek. Słabe to jest. Nie o to ani Panu Jezusowi chodziło, tak? Albo inaczej, właśnie to, że przez długi czas mieliśmy taki kościół, to sprawiło, że doszliśmy do ściany pewnej. Ponieważ nie tylko dlatego, że powołań jest coraz mniej, no ale nie da się funkcjonować w tym organizmie, zarządzając nim sprawnie, nie tylko zarządzając, bo nie o rządzenie chodzi, ale będąc nim po prostu i uznając za kościół taką niewielką część, jaką są prezbiterzy. Nie? A większość uznając za, nie wiem, drugą ligę. O, to jest myślenie zupełnie niebiblijne, zupełnie nieewangeliczne i od dłuższego czasu w kościele, kiedy jeszcze przed Soborem Watykańskim II zaczęliśmy się rozbijać o kryzys po prostu, no to poszukiwano taki sposób reformy i wprowadzenia tych chrześcijan bardziej jeszcze w kościół. Niektórzy mówią, no to jest wymysł Soboru Watykańskiego II i to się źle kończy. Otóż, moi drodzy, dokładnie jest inaczej. W 1961 roku, jeszcze przed inauguracją Soboru Watykańskiego II, na dwa lata przed, Karl Rahner, taki niemiecki teolog, napisał taki tekst o kościele w diasporze. I w tym kościele pisał o tym, że w tym tekście przed Soborem Watykańskim II pisał w ten sposób, że nigdzie już nie znajdziemy na świecie takiego kraju, w którym chrześcijaństwo byłoby w większości. To znaczy miałoby głos decydujący, wpływ albo większość, nie wiem, polityczną, czyli no generalnie w społeczeństwie, bo to nie chodzi o liczby. Bo liczby to zostawmy na rachunkowość. Chodzi o żywych, prawdziwych chrześcijan, którzy mają wpływ, którzy zmieniają, którzy budują rzeczywistość społeczną wedle zasad Ewangelii. Nigdzie. Nigdzie. Niektórzy mu zarzucali złośliwie, czy Watykan też miał na myśli, kiedy tak pisał. No, to już nie wiem, załóżmy, że w Watykanie jednak jeszcze chrześcijaństwo dominuje, prawda? I dominowało. Natomiast żarty na bok, przed Soborem Watykańskim II pisze, że chrześcijanie wszędzie są w mniejszości i że już jesteśmy kościołem teraz diaspory. I kościół musiał uruchomić jakieś takie narzędzia do uratowania tej sytuacji. I mało tego, jednym z tych narzędzi, z tych rozpoznań ważnych jest właśnie synodalność, czyli synod, który ma być propozycją dla całego Kościoła. Pewien styl bycia Kościołem, który w synodach się objawia. Więc to nie jest pomysł papieża Franciszka, to nie jest pomysł Jana Pawła II, który z synodów korzystał obficie, to jest pomysł najwcześniejszego Kościoła, który po Soborze Watykańskim II wraca jak gdyby jako propozycja dla nas, dla wszystkich, dla całości. I to jest zaproszenie do tego, żebyśmy my, świeccy, wzięli większą odpowiedzialność za Kościół. I teraz tej odpowiedzialności chce nas papież Franciszek uczyć, on szczególnie, mu to bardzo na sercu leży, ucząc nas synodalności. Czym jest ta synodalność, żeby to dobrze wyjaśnić? Moi drodzy, to jest takie pojęcie, które pojawia się już w czasach nowożytnych, właściwie po Soborze Watykańskim II. I ono oznacza tak naprawdę, gdybyśmy chcieli sobie tak wziąć i pooglądać, to ono oznacza dokładnie pewien styl bycia Kościołem, pewien sposób bycia Kościołem, jaki ujawniał się w tych pierwszych synodach. Co to znaczy, żeby to zrozumieć? Kiedy biskupi, księża, prezbiterzy, świeccy siadali razem, rozmawiali, słuchali siebie nawzajem w sposób uczciwy, z szacunkiem dla siebie, z miłością, dzielili się swoim doświadczeniem Kościoła i z tej rozmowy, modlitwy tak, pojawiały im się pewne intuicje, pewne ważne jakieś rozeznania, to ten styl rozmowy, dialogu, spotkania, słuchania siebie nawzajem, ten sposób bycia Kościołem nazywamy synodalnością. Czyli synod o synodalności, to jest synod o pewnym sposobie, spotykania siebie, słuchania, dialogu, dyskusji, rozmowy, ponieważ dokumenty Kościoła mówią wyraźnie, że kiedy się jako chrześcijanie razem gromadzimy, kiedy się modlimy, kiedy się nawzajem siebie słuchamy, to nie jest to tylko taka zwykła pogaducha jak na imieninach u cioci, tylko jeśli to jest w imię Chrystusa, jeśli to jest zbudowane na modlitwie, jeśli to jest zbudowane na pewnym sposobie rozmowy, dialogu, papież Franciszek nazywa to rozmową w duchu, wówczas ma szansę ujawnić się coś takiego, co Kościół w swoim nauczaniu nazywa sensus fidei, albo inaczej sensus fidei fidelium, czyli zmysł wiary wierzących. Ten zmysł wiary, jeśli się odsłania, muszą być specjalne warunki, ta właśnie synodalność. Jak on się odsłania, to jest głos Ducha Świętego, który posługując się tą społecznością, która rozeznaje, daje jakieś ważne światło w różnych kwestiach. Jak wybierać, jak rozstrzygać, jakie decyzje podejmować, na przykład duszpasterskie i inne. I teraz, kiedy papież zwołuje synod, to chce taki zmysł wiary dostać. I chce, żeby to był nie tylko taki rozpoznanie wąskich grona biskupów, ale żeby to był zmysł wiary, który płynie z całego Kościoła. Dlatego papież mówi tak, to zróbmy taki synod, w którym my sprawdzimy trochę, na ile potrafimy nawzajem się spotykać, rozmawiać, słuchać i zróbmy taki synod, w którym zaczniemy się tego uczyć, sprawdzimy naszą synodalność i zaczniemy poprawiać to, gdzie ona nie działa. Dlaczego? Ponieważ będziemy w stanie budować Kościół jako świeccy i księża razem, będziemy w stanie razem iść do przodu tylko wtedy, jeśli będziemy synodalni. Dlaczego? Czyli jeśli będziemy wspólnie podejmowali odpowiedzialność za Kościół. Krótko mówiąc, moi drodzy, nie wiem, czy wam się to podoba, czy nie, ale przemija już czas Kościoła, kiedy świeccy mogą powiedzieć, ksiądz zrób nam wycieczkę, zrób nam rekolekcję, zrób nam coś tam. No nie. Już się nie da, chociażby z tego względu, że za chwilkę będzie zbyt mało księży, żeby wszędzie mogli coś zrobić. Po drugie, ksiądz nie jest od wszystko robienia, tak? Tylko ksiądz jest święcony ku konkretnym celom, tak? Do szafowania sakramentami, do głoszenia słowa. To jest jego podstawowe zadanie. Natomiast wycieczkę, ewangelizację, rekolekcje od różnych stron technicznych, innych mogą czy powinni mu zrobić świeccy. Co to, dwie lewe ręce mamy? Ilu wśród nas jest kompetentnych ludzi, informatyków, ekonomistów, prawników, lekarzy? To wszystko można użyć dla Kościoła. Ile mamy rozmaitych pasji, które możemy użyć dla Kościoła. Tylko musimy uwierzyć, że Kościół nas potrzebuje. Mało tego, jeśli jesteś ochrzczony, jeśli żyjesz w relacji z Panem Jezusem, jeśli modlisz się, jeśli przychodzisz na liturgię, korzystasz z sakramentów, to może Duch przez Święty przez Ciebie mówić, czy nie? Jakoś taki mały entuzjazm widzę. Może, czy nie? No nawet nie tylko, że może, ale mówi, tak? Mówi, ponieważ nie jesteście dziećmi gorszego Boga, przepraszam bardzo, ani ja, ani wy, tylko Bóg się nami posługuje, tak? Bóg się nami posługuje, ponieważ nie stworzył sobie tak sierot, tylko stworzył swoje dzieci, tak? Sobie dzieci powołał, uczynił, chciał nas, tak? Chce, pragnie i w sercu każdego z nas przebywa w swojej obecności i do każdego z nas mówi i każdym z nas chce się posługiwać. Więc kiedy papież mówi, że ewangelizować ma każdy, że nie potrzeba do tego wielkich kompetencji, po prostu trzeba doświadczenie wiary, relacji z Panem Jezusem i świadczenie o Nim, to adhortacja Evangelii Gaudium, poczytajcie, to jestem przekonany, że wie, co mówi. Tylko, że myśmy się tak jakoś jeszcze może nie nauczyli do końca, że jest taki czas, kiedy Pan Bóg zaprasza nas do współtworzenia Kościoła. I to nie chodzi o władzę rządzenia, tak? Żeby nie było teraz, od razu wszyscy myślą, że teraz będzie chodziło o to, że świeccy mają rządzić w Kościele. No nie. Ja mam bardzo wiele różnych aktywności w Kościele, ale ostatnią rzeczą, za którą bym się chciał wziąć, to rządzić. Dlaczego? No bo każdy minimalnie zdrowy człowiek ucieka od tego, jak od ognia, jeśli chodzi o Kościół, tak? O rządzenie w Kościele. To nie jest nic przyjemnego. To są trudne, odpowiedzialne rzeczy. Ja wolę robić inne rzeczy. ewangelizować, głosić Pana Jezusa, tak? Mówić o Nim. Różne, tysiące trzeba robić w Kościele. Po co mi rządzenie, tak? Więc przynajmniej ja nie mam takiego, takiej potrzeby, żeby rządzić w Kościele, natomiast odkrywam powołanie, jak każdy z nas, myślę, powinien odkrywać, do tego, żeby brać za ten Kościół odpowiedzialność w ramach tych kompetencji, które mam, które posiadam i które mogę dać na służbę Kościołowi. Więc chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, jakie kompetencje, jakie umiejętności, co mamy tak naprawdę, co możemy dać na służbę Kościołowi. Do czego możemy się Kościołowi przydać. I nie tylko patrzeć na Kościół jako na instytucję usługową, która, do której przychodzę po chrzest, komunię, ślub, coś tam jeszcze, ewentualnie po sakramenty, tylko jako na tą przestrzeń, za którą ja odpowiadam, bo jestem jej częścią, nie ślepą kiszką, ale żywą częścią tego Kościoła. Obojętnie, czy to będzie paznokit, czy nerka, ale mamy swoją funkcję, swoje zadanie w tym Kościele. I teraz przebudzenie takiej świadomości to jest jeden z tych celów tego synodu, ponieważ papież mówi uczestnictwo, czyli bądźmy bardziej uczestniczący w Kościele. Żeby być uczestniczącym, bardziej uczestniczy, trzeba być w komunii, czyli w jedności ze sobą. Komunia, czyli bądźmy w jedności. Z jedności przechodzimy do uczestnictwa, czyli jesteśmy bardziej zaangażowani w ten Kościół, uczestniczymy w nim, bierzemy odpowiedzialność. A z uczestnictwa wyrasta nasza misyjność, czyli zaangażowanie, głoszenie, świadczenie, ewangelizowanie. Prawda? Jedność najpierw, jedność, potem zaangażowanie, czyli odkrywamy swoje miejsce w Kościele. I stamtąd idziemy do misji. I to, jak mamy to zrobić? Tak? No, to wszystko będzie działo tylko wtedy, kiedy będziemy sądalni. Czyli kiedy będziemy potrafili w pewien sposób się spotkać, posłuchać, rozmawiać ze sobą, być w bliskości, w dialogu, w pewnym szacunku. Ktoś powie, no to taki synod o niczym, tak? Tak mało tam Pana Jezusa, tyle o dialogu, o słuchaniu i tak dalej. Moi drodzy, uważam, że to jest rzecz, której najbardziej nie potrafimy w Kościele. My o Panu Jezusie gadać potrafimy pięknie, tak? I o Ewangelii potrafimy pięknie gadać, ale siebie nawzajem nie potrafimy szanować. Przykład, no proszę otworzyć sobie Facebooka, jakikolwiek post, dyskusję o czymkolwiek, nie? I tam w imię Jezusa, tak, katolicy, tak, odsądzają się od czci i wiary, tak, okładamy się Ewangelią jak pałką, tak, rzucamy na siebie wykleństwa w Kościele w imię Jezusa, Maryi i wszystkich świętych, tak. A na końcu, jak się już tak poobrażamy, to tak napiszemy temu, z kim tak dyskutujemy od trzech dni, go tam obrażamy, pomodlę się za ciebie, nie? Nie? To jest nasz katolicyzm, tak. I moi drodzy, my na ustach możemy mieć pełno Ewangelii, a w ustach Pana Jezusa tak codziennie. Tylko, że kochać bliźniego nie potrafimy. Najzwyczajniej. A kiedy Pan Jezus zostawił nam ostatnie przekazanie, to nie powiedział nam czytajcie mądre książki. Nie powiedział nam, że potem was poznają, jak będziecie przyjmowali komunię świętą na rękę czy do ust. Czy klęcząc, czy stojąc. Nie powiedział nam, czy poznają nam po tym, jak będziemy ładnie przemawiali, jakby nauczali. Nic takiego nie powiedział. Tylko powiedział, że po tym was poznają, że jesteście uczniami moimi, kiedy się będziecie wzajemnie miłowali. Jak się nie miłujemy, to wszystko inne jest na psu na budę. Przepraszam, ale patrzą na nas ludzie na tym świecie, patrzą, co my wyprawiamy w tym Kościele i się śmieją. Bo jesteśmy dla nich śmieszni, dziwaczni, dlatego, że nie ma w nas tego, co świat najbardziej urzeka i fascynuje. Popatrzcie, jak oni się miłują. A miłość, jeśli ma się przejawiać w konkrecie, to miłość bliźniego przejawia się w konkretnych dziełach miłości bliźniego. A miłość brata swego przejawia się między innymi w tym, że potrafię go posłuchać, potrafię się z nim spotkać, potrafię go zrozumieć, potrafię go przyjąć, potrafię go zaakceptować. Nawet jeśli mówię głupoty, nawet jeśli się z tym nie zgadzam, tak, to w imię miłości kocham go i szanuję. I ta umiejętność bycia razem, słuchania się, dialogu, to jest właśnie sądalność. Papież mówi, sprawdźcie, jak to macie u siebie i nauczmy się tego, bo albo będziemy tacy, albo po prostu tam, gdzie Kościół taki nie będzie, to się będzie zwijał i kurczył. I faktycznie wszystkie kościoły, gdzie tam takie relacje sądalne funkcjonują, żyją i rozwijają się. Tam, gdzie ich nie ma, kurczą się i obumierają. I na koniec ostatnia rzecz. Synod o synodalności, wszystkie inne synody o niczym nie decyduje. O niczym. On jest głosem doradczym dla papieża. Czyli krótko mówiąc, na koniec tego synodu w 2024 roku, w październiku, jak już się spotkamy tam po raz ostatni, powstanie może jakiś dokument końcowy. Po tych 3 latach papież to może wziąć, dostanie taki dokument po jakimś czasie i co może z nim zrobić? Może go wyrzucić do kosza. Ma takie prawo. Może go przeczytać i zrobić 1:1 przepisać w adhortacji. Może go schować do szuflady, napisać swoją adhortację zupełnie nie na podstawie tego dokumentu. Może czymś się zainspirować. Dlaczego? Dlatego, że tym, który decyduje w Kościele, jest, był i będzie papież. Natomiast synod to nie jest nic rozstrzygającego, to jest głos doradczy. Więc na Boga nie bójmy się go. On nam pokazuje, jaki Kościół jest, pokazuje uczciwie. Zróżnicowany, często podzielony, często, no właśnie, tacy jesteśmy. No, niezależnie od tego, czy by synod był, czy by go nie było, tacy byśmy byli. Mielibyśmy takie, a inne problemy w Kościele Zachodnim, takie, a inne problemy w Ameryce Łacińskiej, czy gdzieś tam. Synod nam to pokazał. Nie po to, żebyśmy się bali, tylko żebyśmy się nawzajem szanowali, kochali i zaufali, że Duch Święty tak jak prowadził, tak prowadzi swój Kościół i będzie prowadził, ponieważ to jest Jego Kościół i Mu bardziej zależy na Jego dobru niż nam, na szczęście. Więc spokoju dużo, zaufanie Duchowi Świętemu i trochę wiary, że w to, że tam, gdzie jest, że Duch Święty zawsze jest i będzie z Piotrem. Nawet jeśli ten Piotr jest słaby, czy był słaby, zawsze Duch Święty z Piotrem będzie. Po prostu o tym powiedział Pan Jezus, tak? Więc temu też zaufajmy. Dziękuję bardzo.